Z Ewangelii według świętego Mateusza. Wówczas rzekli do niego niektórzy z uczonych w piśmie i faryzeuszów: Nauczycielu, chcielibyśmy jakiś znak widzieć od ciebie. Lecz on im odpowiedział: Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie dany temu plemieniu, prócz znaku proroka Jonasza. Albowiem jak Jonasz był 3 dni i 3 noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie 3 dni i 3 noce w łonie ziemi. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni wskutek nawoływania Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw temu plemieniu i potępi je, ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku, ale go nie znajduje. Wtedy mówi: wrócę do swojego domu, skąd wyszedłem. A przyszedłszy, zastaje go niezajętym, wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze z sobą 7 innych złych duchów, złośliwszych niż on sam. Wchodzą i mieszkają tam. I staje się późniejszy stan owego człowieka gorszy niż był poprzedni. Tak będzie z tym przewrotnym plemieniem. Proszę Państwa, w niedzielny poranek w audycji Głos na Pustyni serdecznie wita się z Państwem ksiądz Mariusz Rosik. W całym Kościele katolickim obchodzimy dzisiaj ostatnią niedzielę roku liturgicznego, niedzielę Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. I właśnie w ten dzień kontynuujemy naszą refleksję nad Ewangelią według świętego Mateusza. Obok faryzeuszów stają uczeni w piśmie i razem domagają się od Jezusa znaku, który potwierdzi Jego posłannictwo. W sformułowaniu znak Syna Człowieczego odnosi się do ostatecznego przyjścia Chrystusa w paruzji. To właśnie to ostatnie pojawienie się Jezusa na ziemi, na które wciąż czekamy, niekiedy w Ewangeliach bywa nazywane znakiem Syna Człowieczego. Dla przykładu w samej Ewangelii Mateusza czytamy: wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą. Tym razem jednak faryzeusze i rozmówcy Jezusa żądają jakiegoś specjalnego znaku, który uwiarygodni posłannictwo Jezusa. Dlatego Jezus, odpowiadając, kieruje przeciwko nim surową naganę. Nazywa ich plemieniem przewrotnym i wiarołomnym. Odmawia dania znaku, gdyż dotychczas uczynił ich już przecież bardzo wiele. Każde uzdrowienie i uwolnienie spod wpływu złych duchów potwierdza jego mesjańskie posłannictwo, a jednak nie przekonują te cuda nieskorych do wiary duchowych przywódców Izraela. Te cuda to przecież znaki dawane przez Jezusa. Jedyny zapowiadany przez Jezusa znak to znak Jonasza. Znak Jonasza oznacza, że Jezus odsyła do konkretnej sytuacji historycznej. Bóg jest przy nim obecny i towarzyszy jego misji, tak jak niegdyś był obecny i towarzyszył misji proroka Jonasza. Jak Jonasz przebywał 3 dni we wnętrzu wielkiej ryby, tak Jezus będzie przebywał we wnętrzu grobu i 3. dnia po zmartwychwstaniu. Niektórzy widzą właśnie tutaj aluzję do zmartwychwstania. Uwolnienie z paszczy ryby może być odczytane jako symbol Jezusowego powstania z martwych. Cud zmartwychwstania, jakościowo różny od pozostałych, pozwala właściwie odczytać istotę tych wszystkich znaków i cudów. Należy więc w interpretacji cudów Jezusa patrzeć na nie poprzez pryzmat zmartwychwstania. To właśnie powstanie zmartwych uwiarygodnia i potwierdza wszystkie cuda dokonane przez Jezusa za jego publicznej działalności. Odrzucenie przez faryzeuszy i uczonych w piśmie nauki czynów Jezusa zostanie na sądzie ostatecznym potępione przez mieszkańców pogańskiego miasta Niniwy, którzy na wezwanie proroka Jonasza przywdziali wory pokutne. Jonasz bardzo niechętnie i z wielkimi oporami poszedł do miasta rozległego na 3 dni drogi, aby wzywać do pokuty. Jezus dobrowolnie wydaje siebie na śmierć, aby przywieść ludzi ku zbawieniu. Jest kimś więcej niż Jonasz. Nie chodzi tu tylko o wyższość w tym sensie, że jest większym prorokiem. Jezus jest Synem Bożym, posłanym, by zbawić ludzi. Jest kimś więcej niż Salomon, do którego przybyła pogańska królowa, aby uczyć się mądrości. Czytamy w pierwszej księdze królewskiej: również i królowa Saby, usłyszawszy rozgłos mądrości Salomona, przybyła, aby osobiście się o niej przekonać. Przyjechała do Jerozolimy ze świetnym orszakiem, z wielbłądami dźwigającymi wonności i bardzo dużo złota oraz z drogocennymi kamieniami. Przyszła do Salomona, odbyła z nim rozmowę o wszystkim, co ją nurtowało, a Salomon udzielił jej wyjaśnień we wszystkich zagadnieniach przez nią poruszanych. Salomon był więc największym mędrcem w tradycji Izraela, był królem Izraela, a oto Jezus mówi: tu jest coś więcej niż Salomon. Swoją polemikę z adwersarzami Jezus kończy refleksją o powrocie złego ducha do człowieka, z którego wyszedł. Nie wspomina przy tym, czy demon dobrowolnie miał opuścić ciało człowieka, aby później powrócić z 7 złośliwszymi demonami, czy też został wyrzucony przez egzorcystę, bo nie to jest istotą. Otóż obraz człowieka, w którym zamieszkało wiele złych duchów, posłużył Jezusowi do ukazania sytuacji przewrotnego pokolenia, którego reprezentantami są właśnie faryzeusze i uczeni w piśmie. Odrzucając moc Boga, która ujawnia się w cudach dokonywanych przez Jezusa, odrzucając słowo Boga zawarte w nauczaniu Jezusa, narażają się na to, że ich stan będzie taki sam jak człowieka, którym owładnęły demony. Proszę Państwa, w praktyce chrześcijańskiego życia istnieje zasada, która głosi, że wiara rośnie, gdy jest przekazywana. Jezus swoimi czynami dawał świadectwo o Ojcu, przekazywał wiarę. Znaki i cuda, których dokonywał, poświadczały Jego mesjańskie posłannictwo. Były świadectwem, że to sam Bóg powierzył tę misję Jezusowi. Fakt ten stanowi wezwanie skierowane do wierzących, by swoimi czynami dawać świadectwo wyznawanej wierze. Jeśli wiarę swojego serca przekazuje innym słowami, postawą, gestem, wówczas wiara we mnie samym się umacnia i utwierdza. Nie tylko może rodzić się wiara w sercach naszych słuchaczy, ale gdy świadczymy o Jezusie, nasza własna wiara doznaje umocnienia. Jezus, wstępując do Ojca, powiedział uczniom: gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w Judei, w całej Samarii i aż po krańce ziemi. I po dniu Pięćdziesiątnicy uczniowie wcale nie musieli troszczyć się zbytnio o to, by być świadectwem zmartwychwstałego. Otóż zaczęły się w nich pojawiać przejawy Bożej mocy, Bożej obecności, gdy tylko głosili bliskość Jezusa, gdy tylko wzywali do nawrócenia. A tym, co najbardziej przyciągało uwagę innych i stanowiło najgłębsze świadectwo, była miłość panująca pośród chrześcijan. Wielu, patrząc na życie wyznawców Jezusa, mówili: patrzcie, jak oni się miłują. To nie znaki i cuda są przede wszystkim znakiem identyfikacyjnym uczniów Jezusa. Sam Jezus powiedział, że znakiem rozpoznawczym Jego uczniów będzie miłość. To właśnie miłość jest identyfikatorem chrześcijan. Jest także najbardziej skutecznym świadectwem. Niech ta refleksja towarzyszy nam przez dzisiejszy dzień, który rozpoczynamy. Tylko od nas, proszę Państwa, zależy, czy tę niedzielę przeżyjemy mądrze, z pogodą ducha, a właśnie tego gorąco wszystkim Państwu życzę. Ksiądz Mariusz Rosik.